Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W październiku w Głosie Pracownika poruszyliśmy temat nierównego traktowania pracowników policji w kwestii podwyżek wynagrodzeń. Od 1 stycznia przyszłego roku funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają o 500 zł więcej na rękę co miesiąc, ale takich podwyżek nie dostaną pracownicy cywilni policji. O tym porozmawiam z panią Iwoną Adamczyk-Rosinką, przewodniczącą organizacji międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Cywilnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Kiedy ostatnio rozmawiałyśmy, pracownicy cywilni policji szykowali się do sporu zbiorowego. Najważniejszy postulat dotyczył podwyżki wynagrodzeń. Jak wygląda sytuacja dziś? Czy pracownicy cywilni policji weszli w spory zbiorowe? Jak wygląda ta sytuacja?
Tak, pracownicy policji wchodzą w spory zbiorowe sukcesywnie w poszczególnych komendach. Coraz więcej komend weszło już w spory zbiorowe. Mamy tam różne zagadnienia, w szczególności dotyczące zasadniczego wzrostu wynagrodzeń pracowników policji. Komendy policji są nadal urzędami, w których przeciętne miesięczne wynagrodzenie jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a komendy powiatowe policji nadal zajmują ostatnie miejsce z najniższym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem.
Niedawno znalazłam nawet takie ogłoszenie w naszym województwie, ogłoszenie o pracę, mianowicie był poszukiwany specjalista wydający pozwolenia na broń i proponowano wynagrodzenie brutto około 2800 zł.
Pani redaktor, to jest nasz chleb powszedni. Nasze wynagrodzenia, to po prostu nas nie dziwi. Niezależnie na jakie stanowisko jesteśmy przyjmowani do pracy, czy jest to inspektor, specjalista, czy starszy specjalista, to wynagrodzenia oscylują w takich kwotach. To, co wielokrotnie podkreślałam, to spłaszczenie wynagrodzeń jest niesamowicie odczuwalne. O ile wzrosło najniższe wynagrodzenie, tak za tym nie poszło nic. Czyli pracownicy zajmujący stanowiska specjalistów, odpowiedzialnych merytorycznie za bardzo ważne, istotne rzeczy dla policji, zarabiają na takim poziomie.
Pani przewodnicząca, bo przecież płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie do 3010 zł brutto i widziałam takie wyliczenia pracowników cywilnych policji, że 30% pracowników otrzyma podwyżki właśnie z tego powodu, dlatego że wzrośnie płaca minimalna, ale przecież to nie o to chodzi, prawda?
Oczywiście. Pani redaktor, ja powiem ze swojej strony tyle. To 30% to jest uogólnienie, bo aż 67% pracowników niemnożnikowych będzie objętych taką dopłatą, natomiast 30 kilka procent to będą pracownicy Korpusu Służby Cywilnej, którzy wykonują prace merytoryczne w swoich komendach. Ponad 67% pracowników policji nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzań posiada miesięczne wynagrodzenie zasadnicze poniżej 3000 zł, a ponad 62% członków Korpusu Służby Cywilnej posiada miesięczne wynagrodzenie zasadnicze poniżej 3,5 tysiąca złotych. Więc myślę, że tutaj komentarz jest zbyteczny.
Pani przewodnicząca, to wytłumaczmy naszym radiosłuchaczom, czym zajmują się pracownicy cywilni policji. Jakie zadania wykonują?
Ich specyfika pracy jest jak wachlarz, czyli zajmują się tak naprawdę wieloma dziedzinami, jeśli chodzi o pracę w policji. To są pracownicy laboratoriów kryminalistycznych, to są pracownicy Wydziałów Gospodarki Materiałowo-Technicznej, Wydziałów Finansów, Łączności, gdzie przecież praktycznie 25% systemów w państwie jest obsługiwanych przez policję. Mogłabym wymieniać mnóstwo kompetencji, którymi muszą się wykazać pracownicy, żeby pracować w policji. Mamy również kierowców, mamy techników, natomiast to wynagrodzenie, jak już wcześniej powiedziałam, jest na takim poziomie.
Mhm. W wielu województwach jest duża absencja, jeśli chodzi o pracowników policji, ale właśnie tych cywilnych. I na forum protestacyjnym pracownicy z całej Polski piszą, że nie mogą pójść na zwolnienie lekarskie, ponieważ przy zarobkach 2200 zł na rękę po prostu nie stać ich na utratę z pensji nawet 100 czy 200 zł. Czy w naszym województwie również mamy do czynienia z brakami kadrowymi? Jak wygląda ta sytuacja? Bo zarobki są naprawdę bardzo niskie, przyznajemy.
Powiem w ten sposób. Rzeczywiście przecież przy zwolnieniu lekarskim pracownik policji, zresztą tak jak wszyscy, tak? Jest 80%. Najbardziej jest to odczuwalne przy bardzo, bardzo niskich wynagrodzeniach. To, że mamy absencję, to też wynika z różnych zagadnień, między innymi z faktu, że bardzo słaby jest nabór do policji, jeśli chodzi o wynagrodzenie, no bo trudno się dziwić, tak, że mamy bardzo duże wymagania w stosunku do osób, które powinny przyjść do policji, do pracy w tak prestiżowej firmie, a po prostu zderzają się z taką codziennością, że oferowane jest im takie wynagrodzenie. Mówiła pani redaktor również o absencji, mówiła pani o tym, że w policji w kraju rzeczywiście pracownicy w jakiś sposób demonstrują. Ja wyznaję taki pogląd, że nic nie dzieje się bez przyczyny. I to któryś raz podkreślam, że pracownicy policji to bardzo zdyscyplinowana grupa pracownicza, która nigdy nie demonstrowała swojego niezadowolenia. Ale to powtórzę też jeszcze raz, że to nigdy nie zwalniało osoby, które czy w ministerstwie, czy w Komendzie Głównej z tego, aby dbać o tych pracowników. Bo mówię, te wynagrodzenia są od lat taką kością niezgody między pracownikami a ministerstwem. W tej chwili myśmy już doszli do ściany. Za te wynagrodzenia po prostu nie da się żyć. I przy tej galopującej obecnie inflacji propozycja ze strony MSW dotycząca modernizacji i środków przeznaczonych dla pracowników jest po prostu ofertą żenującą.
To powiedzmy, jaka to oferta, pani przewodnicząca?
328 zł przez okres trwania modernizacji, przez okres 4 lat, co powiedzmy daje nam 80 zł brutto przez 4 lata rocznie. To nie zmieni naszej sytuacji w żaden sposób. My odstajemy od pozostałej sfery budżetowej około 3000 zł. Od kasu to jest 2880 zł.
A czy prowadzicie rozmowy z przedstawicielami rządu?
Nie, dlatego że byłam bardzo zdziwiona 4 listopada obecnego roku na konferencji prasowej, która była z udziałem szefa MSW-a, panem Mariuszem Kamińskim, który właśnie powiedział, że rozmowy ze związkami zawodowymi trwają i ma nadzieję, że te rozmowy przyniosą oczekiwany rezultat. No, z przykrością muszę stwierdzić, że mówię tutaj oczywiście w ramach porozumienia, gdzie są 4 centrale związkowe działające w policji i te rozmowy nie trwają, nie zostały wznowione do dzisiejszego dnia.
Kolejny krok, pani przewodnicząca?
Trudno powiedzieć. Jesteśmy stroną otwartą na dialog i chcielibyśmy, żeby rzeczywiście MSW zaczęło poważnie z nami rozmawiać na te tematy. Schowanie głowy w piasek i mówienie, że się rozmawia, a się nie rozmawia, to do niczego nie prowadzi. Obojętnie w jakim z kierunku szłaby rozmowa, ale będzie to dialog, tak, który będziemy mogli w dłuższym czasie czy w krótszym kontynuować, który powinien nas przybliżyć do spodziewanego efektu, czyli do wzrostu, zasadniczego wzrostu wynagrodzeń pracowników policji. Bo to, co się w kraju dzieje, to niezadowolenie, to nie wynika z fanaberii. Ono wynika ze stanu faktycznego wynagrodzeń pracowników policji. Boimy się o swoją przyszłość, boimy się o swoje rodziny i boimy się również o to, że MSW nie podejmie tych rozmów, a wtedy po prostu trudno powiedzieć, jak będzie się sytuacja rozwijała. Cieszymy się, że są jakieś powiedzmy nagrody, ale to są rzeczy jednorazowe, a my chcemy o systemowe, tak, uregulowanie wynagrodzeń pracowników policji, dopchnięcie ich do takiego poziomu, który pozwoli funkcjonować w społeczeństwie pracownikom policji i utrzymać się z pracy własnych rąk, z własnych kompetencji, ze zdobytej wiedzy.
Tutaj stawiamy kropkę, będziemy zapewne wracać do tematu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
ciekawostki.
A teraz opowiemy o tym, jak się przebranżowić, od czego zacząć i o czym szczególnie pamiętać, planując tak dużą zmianę w życiu zawodowym. Opowie o tym Agnieszka Śladkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Postanowiłam zmienić całkowicie branżę. Już nie będę pracować w radiu, chcę czegoś nowego. Od czego powinnam zacząć taką totalną zmianę pracy i branży?
Pytanie jest takie, czy wiesz, co chcesz robić? Jeżeli wiesz, co chcesz robić, to już jest połowa sukcesu. Ważne jeszcze, żeby to, co chcesz robić, żeby faktycznie był na to popyt i dobrze byłoby to sprawdzić, na przykład patrząc, czy są takie oferty w Twojej lokalizacji, albo w Twojej lokalizacji, albo zdalnie, żeby wiedzieć, że na pewno przebranżawiasz się na coś, w czym tą pracę znajdziesz. To, co jest największym błędem, które popełniają kandydaci, którzy chcą się przebranżowić, to to, że szukają nowej pracy w nowej branży, na nowym stanowisku, ze swoim starym CV, w którym jest ich stara praca i stara branża, która nijak się ma do tego, czego będzie szukał rekruter. Więc za każdym razem, kiedy chcemy się przebranżowić, to musimy pamiętać o tym, że po pierwsze przygotowujemy dokumenty aplikacyjne w zupełnie inny sposób, a po drugie firmę interesuje to, czy ty na pewno chcesz zmienić pracę akurat na tę, a nie na jakąkolwiek inną.
Czyli jeśli chcę się przebranżowić, to jestem w starej pracy, ale już po godzinach robię działania w kierunku tej nowej branży.
Tak, oczywiście. I to też zależy od tego, jaką branżę sobie wybierzesz. Zależy czas, jaki będziesz potrzebowała. Bo na przykład w branżach związanych z IT bardzo często ten czas to jest przynajmniej rok. Więc to nie jest tak, że dzisiaj stwierdzasz, a byłabym na przykład świetną programistką. Tak? I jutro wysyłasz CV i ktoś cię do tego przyjmie. Nie, to jest rok, gdzie naprawdę sumiennie każdego wieczoru siadasz do tego, czy programowania, czy jakichkolwiek innych rzeczy związanych z twoim przyszłym zawodem. I przechodzisz szkolenia, testujesz, szukasz wiedzy, sprawdzasz informacje, faktycznie nabywasz tą wiedzę, którą nabyłabyś w pracy. Bez tego w zasadzie nie mamy do czego podchodzić do przebranżowienia.
Jak pisać to CV? Bo to głównie zacznie się od CV, a później już możemy przekonać w rozmowie przyszłego pracodawcy, że chcemy i nadajemy się na to konkretne stanowisko. Co w CV zaznaczyć, żeby nie wyjść na takiego kompletnego laika w nowej branży, tylko troszeczkę się czymś już pochwalić?
CV jest drugim elementem, który zobaczy rekruter. Pierwszym elementem zawsze będzie mail. I w tym mailu masz zrobić całą robotę, która sprawi, że rekruter po pierwsze, otwierając twoje CV, będzie nastawiony na to, że tam faktycznie nie ma dużego doświadczenia, ale ty wiesz już, co chcesz robić, zależy ci na tym. Ten mail to jest najważniejszy punkt programu, jeżeli chodzi o przygotowanie też rekrutera na to, że on chce cię zobaczyć, że on chce, mimo tego, że nie masz tego doświadczenia, chce cię spotkać, chce z tobą porozmawiać, chce poświęcić te 30-60 minut na ciebie. Jeżeli chodzi o CV, to bardzo ważne jest to, żebyśmy na górę wyciągali wszystkie te rzeczy, które będą ciekawe. Czyli jeżeli na przykład zrobiłaś dwa szkolenia, to one nie mogą być zakopane na trzeciej stronie CV, one muszą być na samej górze. Moje działania, które już zrobiłam, na samej górze, żeby rekruter to od razu widział.
Masz ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o różne branże. Czy dużo osób, które zmieniły totalnie branżę pracy, czy im się w ogóle udało?
To jest bardzo skomplikowane, dlatego że jeżeli ktoś naprawdę czegoś chce, to on dojdzie do tego momentu, tylko naprawdę musi tego chcieć. A bardzo często jest tak, że niby chcemy zmienić tą branżę, ale działania, które podejmujemy, są niewystarczające. Czyli ktoś próbuje zmienić branżę, a jeszcze się nie zaangażował. Bardzo dużo osób teraz zmienia pracę w kierunku IT, bardzo duże zainteresowanie wśród kandydatów, przez co jeszcze trudniej znaleźć im pracę, ponieważ tych osób startujących jest bardzo, bardzo dużo. Właśnie dlatego trzeba się wyróżnić tym mailem, właśnie dlatego trzeba podejść i zaangażować się wcześniej, zanim jeszcze przyjdziesz na rozmowę rekrutacyjną. I przede wszystkim mieć przekonanie, że to jest firma, w której chcesz pracować i ona naprawdę pasjonuje cię wartościami, jest dla ciebie ciekawa i wiesz naprawdę, gdzie aplikujesz. Jeżeli pracodawca zada ci pytanie, dlaczego u nas, to ty jesteś w stanie wygłosić elaborat na 30 minut, dlaczego u nich.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale tego roku wyniosło 5657,30 zł, podał Główny Urząd Statystyczny. W relacji rok do roku wzrosło o 9,4%. Pomimo pandemii wzrasta liczba przedsiębiorców i ubezpieczonych, w tym cudzoziemców, informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Liczba osób ubezpieczonych zarejestrowanych w ZUS na koniec października wynosiła 15 746 tysięcy i była wyższa o niemal 50 tysięcy w stosunku do września. ZUS zwraca uwagę na wzrost liczby ubezpieczonych cudzoziemców. W październiku ich liczba wyniosła ponad 870 tysięcy i w relacji do września wzrosła o ponad 25 tysięcy. Liczba osób po 60 roku życia aktywnych zawodowo sukcesywnie się zwiększa. W grudniu ubiegłego roku pracujących emerytów było o około 35% więcej niż w grudniu 2015, poinformowała minister rodziny Marlena Maląg. Jak dodała, trwają prace nad rozwiązaniami dla tej grupy osób. Wczoraj obchodzony był Ogólnopolski Dzień Seniora, którego celem jest m.in. promowanie aktywności osób starszych. Komisja Europejska nieznacznie podwyższyła prognozy gospodarcze dla Polski w tym roku. Na przyszły rok utrzymała je na niezmienionym poziomie. Według przewidywań za 2 lata Polska ma mieć najwyższy wzrost PKB w Unii. Według unijnych prognoz bezrobocie w Polsce wyniesie w tym roku 3,3%. 63% badanych Polaków deklaruje, że pracuje 7-8 godzin dziennie. 21% respondentów zajmuje się pracą dłużej, nawet 10 godzin dziennie. Wynika z badania wykonanego dla platformy epsycholodzy.pl. Aktywni zawodowo Polacy odpowiedzieli na pytanie, ile średnio w tygodniu pracują. 54% respondentów wskazało 5 dni. 6% badanych wskazuje 6-dniowy tydzień pracy, a 5% deklaruje, że liczba dni nie jest stała i zależy od miesiąca, sytuacji lub grafiku. 4% badanych pracuje 7 dni w tygodniu.
Warto wiedzieć.
W każdym roku kalendarzowym zatrudnionemu na umowie o pracę przysługuje 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Wielu pracowników nie chce jednak wykorzystywać pełnego wymiaru takiego urlopu i zamiast tego woleliby ekwiwalent pieniężny. Czy zamiana urlopu na określoną kwotę jest możliwa? O tym Dominika Wrotek rozmawia z Agnieszką Dobrodziej z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.
Kiedy zgodnie z polskimi przepisami pracownik może liczyć na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
Jeśli chodzi o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, bo taka jest pełna fachowa nazwa, to świadczenie przysługuje pracownikowi, który nie mógł wykorzystać urlopu w naturze w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, w związku z wygaśnięciem umowy. Czyli mówimy tylko o takiej sytuacji, że pracował, nabył prawo do urlopu wypoczynkowego do 20 czy do 26 dni zgodnie z kodeksem pracy, natomiast z uwagi na rozwiązanie umowy w roku kalendarzowym, niezakończonym, czy też może być mowa o urlopie zaległym, który na przykład nie wykorzystał za poprzedni rok, też taka wchodzi w grę sytuacja. Pracodawca musi naliczyć, wypłacić mu ekwiwalent za każdy dzień niewykorzystany proporcjonalnie do okresu, który przepracował. Czyli jeżeli na przykład mówimy teraz o listopadzie i nie wykorzystał urlopu, za kilka dni będzie on proporcjonalnie za powiedzmy 11, 12, jak to mówimy, czyli za niepełny ten miesiąc, bo mówimy o 11 miesiącach. Jest on wypłacany w dniu rozwiązania umowy o pracę, naliczany, wypłacany tak, żeby pracodawca się rozliczył całkowicie z pracownikiem z tego roszczenia. Jeśli chodzi o wysokość wypłaty ekwiwalentu, jest ona uzależniona od wysokości wynagrodzenia pracownika, czyli tutaj się bierze pod uwagę wynagrodzenie urlopowe, jakie by pracownikowi przysługiwało i przelicza się jak gdyby to miesięczne wynagrodzenie ze z takich stałych składników albo 3-miesięczne ze zmiennych, jeżeli były zmienne to wynagrodzenie i wówczas jak gdyby to wszystko przelicza się przez tak zwany współczynnik urlopowy. W tym roku jest on określony w wysokości 21, czyli to wynagrodzenie przelicza się przez ten współczynnik i wychodzi nam stawka wynagrodzenia za jeden dzień urlopu i razy ilość urlopu, która przysługuje pracownikowi.
A czy oprócz tej sytuacji kiedykolwiek jeszcze można wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Czy pracownik może zrzec się normalnego urlopu wypoczynkowego i zamiast niego otrzymać ekwiwalent pieniężny?
Nie ma takiej możliwości. Czyli tutaj tylko wchodzi w grę kwestia rozwiązania lub wygaśnięcia. Oczywiście mówimy o sytuacji zgodnej z prawem, jak pracodawca powinien się zachować. Natomiast czasami takie skargi do nas wpływają, że pracodawca pracy nielegalnie tutaj stosują taki mechanizm udzielania urlopu na papierze, a tak naprawdę jest wypłacany ekwiwalent za niewykorzystany urlop. No to są działania takie negatywne i to piętnujemy, bo jednak to jest niezgodne z prawem, bo chodzi o to, żeby pracownik miał ten urlop, żeby mógł wypocząć. Taki jest cel tego urlopu, natomiast nie, aby otrzymał za to wynagrodzenie. Ale niestety takie sytuacje też się zdarzają.
Zawody przyszłości.
Specjalista od upcyclingu to kolejny zawód, który już jest bardzo potrzebny i z pewnością będzie przyszłościowy. Czym się zajmie? O tym Iwona Wysocka.
Specjaliści od upcyclingu zajmą się doskonaleniem technologii, dzięki której z wtórnych odpadów będzie można stworzyć towary o wyższej jakościowo wartości niż surowce, z których dana rzecz powstała. Na Ziemi żyje prawie 8 miliardów ludzi. Produkujemy coraz więcej śmieci, które nie chcą zniknąć. Według raportu ONZ-u sprzed 2 lat samych elektrośmieci wyrzuciliśmy ponad 53,5 miliarda ton. Do oceanów co roku trafia 8 milionów ton plastiku, a na Ziemi mamy go około 10 miliardów ton. Już dziś część z tych śmieci można zrecyklingować, czyli odzyskać do ponownego użycia, a część poddać upcyclingowi. Specjaliści zajmujący się odzyskiem będą oferować projektantom nowych produktów fachową wiedzę z zakresu materiałoznawstwa. Zadbają o to, by regeneracja danego starego materiału była skuteczna, a żywotność nowych produktów powstałych z odzysku została zmaksymalizowana. Opracują też lepszą technologię odzyskiwania wartościowych materiałów z odpadów. Być może pomogą w tym odpowiednio zaprogramowane nanoboty, czyli mikroskopijne roboty. Być może dzięki upcyclingowi śmieci będzie można nieskończenie przetwarzać w materiały lepszej jakości, a świat zdominują gospodarki oparte na obiegu zamkniętym.
Głos pracownika.
To wszystko w dzisiejszej audycji. Ewentualne pytania lub spostrzeżenia proszę wysyłać na adres mailowy glospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.